Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Cała naprzód, postscriptum właściwie do tego programu. Pan Zbigniew przybył, przedsiębiorca i admirał na żółtej łodzi podwodnej, jest gościem całej naprzód. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
To dzięki panu wybraliśmy się wczoraj do Nowego Sącza po to, żeby porozmawiać o czymś, co dawno się zaczęło i dawno się skończyło, czyli o opcjach, ale konsekwencje tych opcji jeszcze przeżywają polscy przedsiębiorcy, a pan był tym, który nam to przypomniał.
To się nie skończyło, bo konsekwencje tego, co się stało w 2008-2009 roku, ponosimy do dnia dzisiejszego. Niektórzy jeszcze do dzisiaj spłacają kredyty z tego tytułu.
Czy ktoś policzył, jak stratne, ile zapłaciły za opcje polskie przedsiębiorstwa i ile tych przedsiębiorstw było?
Według badań Narodowego Banku Polskiego 15% polskich firm. Według badań Krajowej Izby Gospodarczej około 20% polskich firm. To były jedyne niezależne badania. Można zobaczyć je zresztą w rocznikach statystycznych. I proszę sobie policzyć, 15% to około 2 milionów. To jest 300 tysięcy.
To była w takim razie ogromna skala całego przedsięwzięcia?
Tak, to była ogromna skala. Przygotowane to zostało prawdopodobnie przez Merrill Lynch, Goldman Sachs, ale naprawdę uważam, że zmiana rządu w 2007 roku to temu służyła. Temu służyła, ponieważ rzeczywiście pierwszą decyzją nowego parlamentu, nowego rządu była zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które regulowały sposoby zawierania transakcji między specjalistami, a nie specjalistami.
Nie będziemy się w szczegóły wdawać, ale zawsze zadaję sobie pytanie i wczoraj w Nowym Sączu zresztą też to pytanie zadawałem. Jak to się stało, że tyle polskich przedsiębiorców podjęło decyzję, żeby wejść w ten system opcyjny?
Ale jakie decyzje? Nie. Wystarczyły telefony. To naprawdę panika taka, złotówka się umacniała i doradcy bankowi mówili: Panie Zbigniewie, Pani Karolino, Pani Kasiu, trzeba się zabezpieczyć. Trzeba się zabezpieczyć. To były produkty zabezpieczające z założenia. Natomiast zdaniem banków podczas rozmowy telefonicznej dochodziło i naprawdę to nie żadne umowy, nie to, że siadaliśmy z bankami, negocjowaliśmy stawki procentowe, rozmowa telefoniczna. I zdaniem banku ta rozmowa była już zawartą umową, tak zwaną opcyjną. Że ona różniła się diametralnie od tego, co czasami otrzymywaliśmy w tak zwanych potwierdzeniach zawarcia transakcji. To już jest inna historia. Natomiast powtórzę, że zdaniem banków i zresztą z kodeksu cywilnego wynika, że umowa zostaje zawarta w sytuacji, kiedy obie strony uzgodnią wszystkie warunki.
I pana przedsiębiorstwo też zostało trafione opcjami?
Tak, to długa historia, ale tak, ale dzięki temu, że nasza skala była stosunkowo nieduża transakcji, 1 000 000 euro, czyli około 4 milionów złotych w porównaniu do innych podmiotów i poradziliśmy sobie finansowo, stać mi było na proces sądowy i obydwa procesy jasno wykazały, że do zawarcia transakcji nie doszło. I miałem tą wielką przyjemność, że wysłałem komornika do ING Banku Śląskiego. Także komornik bankowy zajął...
Ale nie wszystkie historie się tak skończyły. Było wiele bankructw.
Ojej, samobójstw, rozwodów. Bankructw. Banki nie starały się doprowadzić do bankructwa firmy. Nie, nie. Dla mnie wygodniej było zamiana tych tak zwanych należności opcyjnych na długoterminowe kredyty. To było dla nich optimum. A kredyt już był wymagalny.
I wtedy można było już w sposób cywilizowany doprowadzić do tego, że jakieś przedsiębiorstwo nie podołało temu kredytowi.
Tak. Nie, no został wstrzymany rozwój gospodarczy. Tylko na przykładzie naszej firmy w 2008 roku nasze możliwości inwestycyjne były około 25-30 milionów złotych. Odbudowaliśmy to dopiero w 2018.
Opowiedział pan o pewnej firmie, która produkowała meble i to była opowieść taka właściwie troszkę groteskowa na końcu, chociaż smutna dla przedsiębiorcy.
Mogę wymienić. Bank Millennium dzwoni do kolegi o imieniu Krzysztof. Mówi: Panie Krzysztofie, jest pan winny 19 milionów złotych. I jak to? Przecież nie zawieram z wami transakcji. On mówi, a bank mówi: słuchaj, w naszym systemie jest, że zawarta została transakcja. On wtedy do prokuratury. Prokuratura wszczyna śledztwo, umarza, a bank wszystkie pieniądze, które wpływają na rachunek, zajmuje na poczet rozliczenia transakcji opcyjnych. Zajął te pieniądze, w końcu on do sądu. Sąd nakazał prokuraturze wznowienie śledztwa. Prokuratura wezwała bank do udostępnienia nagrań, ale on już był tak przymuszony, że podpisał ugodę z bankiem. I ugoda była na 4 miliony złotych. 3 miliony mu zabrano, 1 milion złotych wziął kredytu, no podpisał ugodę. No i to był 2009 rok, a w 2015 przychodzi Urząd Skarbowy i mówi: panie Krzysztofie, jest tam pan winny około 6 milionów złotych. On mówi: z jakiego tytułu? No, Urząd Skarbowy mówi: proszę pana, zobowiązania były pana 19, zostały zmniejszone na 4, 15 milionów jest pana dochodem. Od tego należy zapłacić podatek dochodowy.
I zapłacił ten podatek?
Ściągnięto mu, tak. Później walczył i wiem, że chyba w ocenie Sądu Najwyższego, prawdopodobnie, bo już straciłem kontakt z Krzysztofem, w ocenie Sądu Najwyższego i to chyba to było, ugoda zawarta na podstawie nieważnej czynności prawnej nie jest wiążąca. I prawdopodobnie Urząd Skarbowy miał mu zwrócić, ale z tego, co ostatnio z nim rozmawiałem, nie zwrócił. Nie potrafię powiedzieć dalej.
No dobrze, to teraz już od opcji przejdźmy do oceny sytuacji gospodarczej. Były lata rządów premiera Donalda Tuska, lata rządów dobrej zmiany i znowu są lata rządów. Rok jutro upływa od momentu, kiedy premier Donald Tusk wygłosił exposé. I co?
Ja jestem przedsiębiorcą i myślę, że każdy z naszych obywateli jest tak jakby członkiem pewnej wspólnoty. Jest udziałowcem. I kiedy w 2015 roku przyszło do podsumowania rządów Donalda Tuska, to proszę sobie wyobrazić, że od 2008 do 2015 PKB spadł o 11%. Czyli rządy przez 8 lat spowodowały spadek PKB. Bezrobocie wzrosło 20 kilka procent. Natomiast rządy tak zwanej dobrej zmiany, do których oczywiście wiele zastrzeżeń mam, to był sukces gospodarczy. Duży sukces gospodarczy. Budżet wzrósł wielokrotnie około 80%. PKB wzrosło 21%. Bezrobocie zmalało o 64%. I myślałem, że udziałowcy, wybierając nowego prezesa zarządu, nowy zarząd, będą kierowali się racjonalnymi przesłankami. Natomiast z wielu powodów udziałowcy stwierdzili, że nie, zmieniamy rząd. No i już mamy tego typu efekty, które są moim zdaniem zaskoczeniem dla wielu. I teraz powiem coś, co będzie chyba ostre, co niektórzy aż się boją powiedzieć, ale zastanawiamy się, czy ten rząd, który jest kontynuatorem tego, co było w poprzedniej kadencji, czy jest rządem nieudaczników, czy rządem ludzi, którzy wiedzą, co robią. I jestem przekonany, że niestety to drugie rozwiązanie jest, to druga odpowiedź jest bardzo prawdopodobna.
A co robią?
Jest popularne powiedzenie: zwijają państwo polskie. Zwijają państwo polskie, ponieważ ja jako przedsiębiorca wiem, że tylko i wyłącznie inwestycje mogą spowodować rozwój. Panie redaktorze, proszę mi wspomnieć, o jakich inwestycjach mówimy. Czy pan słyszał, że ten rząd obecny ma jakiś plan rozwoju? Plan inwestycji? Nie. Tylko karać. Karać, szukać. No i rzeczywiście chyba pierwszą ofiarą będzie prezes Kaczyński, którego skażą za pobicie. Widziałem to zdjęcie, ale tak. Teraz w ocenie prezesa Obajtka, Orlenu i wielu, wielu innych podmiotów. Ja jako udziałowiec żądam od zarządu sprawności ekonomicznej, żeby dla mnie zarabiał. Postawiliśmy na czele tego rządu ludzi, którym daleko do tego, by mówić o nich, że dbają o interes Rzeczpospolitej. Teraz czekam ciekawą książkę, 7 milion, historyka żydowskiego, izraelskiego, o budowie państwa Izrael. I on powtarza truizmy, ale zadaniem państwa jest przede wszystkim bezpieczeństwo, rozwój ekonomiczny i rozwój dobrobytu. społeczeństwa. I teraz odpowiedzcie sobie państwo na pytanie, czy zadaniem tego rządu jest rozwój ekonomiczny, bez którego nie ma bezpieczeństwa. Ponieważ słabych nie stać na to, by się zbroić. Patrzcie na... Przed wyborami mówiono o zadłużeniu państwa przez PiS. Dla przypomnienia, chyba w 2019 roku, czy w 2018, ale to trzeba było sprawdzić, deficyt budżetu państwa był 12 milionów złotych. Teraz mamy bez mała zmarnowane 300. I to bez inwestycji. I pytanie, czy ten rząd jest rządem pechowców, nieudaczników, czy rządem, który działa w interesie na pewno nie naszego kraju. Dawno temu byłem w wojsku i mówiono mi takie powiedzenie: dobrego dowódcę poznaje się po jakości żołnierzy. Spójrzcie państwo dookoła na skład Rady Ministrów, fachowców. Tak jak w pierwszym rządzie Donalda Tuska, pani Mucha, od tych korytarzy pionowych, tak, ministrem sportu. Co ona miała wspólnego ze sportem? Teraz minister Leszczyna? Od zdrowia? I czy to, zastanówcie się, czy to jest świadome? Czy przypadkowe? Czy to wynika z jakichś ustaleń?
No dobrze, a gdyby postarać się być adwokatem premiera Donalda Tuska. Tak jest zarówno w lesie z grzybami, jak i w tworzeniu firmy. To być może w latach 2008-2015 Donald Tusk był wielkim siewcą, a potem rząd dobrej zmiany tylko zbierał te owoce, które zostały zasadzone w tym pięknym sadzie.
No to odpowiem pytanie. To przypomni pan, panie redaktorze, inwestycje tamtego rządu. Powtórzę, firma, państwo może się rozwijać tylko z inwestycji. Inwestycje są motorem napędowym.
Stadiony Euro 2012, znaczy autostrady.
Nie, to już nie autostrady, nie, to budowali te firmy, które nie odzyskały pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Nie było żadnych inwestycji, które służyły rozwojowi naszego kraju.
No dobrze, to co takiego zrobił rząd w takim razie dobrej zmiany, że PKB wzrosło o 21% w porównaniu z minus 15%, to rozumiem, że było plus 6% PKB w bilansie 2008-2023, skoro ten stracił, ten zyskał, czyli w gruncie rzeczy, a przecież my żyjemy w świadomości, że PKB stale rośnie, że ten...
Nie, spadł, proszę sprawdzić, w tamtym okresie spadł.
No dobrze, to co w takim razie było tym mechanizmem gospodarczym, który uruchomiła dobra zmiana, żeby ten PKB wzrastał, a nie spadł?
Prosty mechanizm.
500 plus?
Nie, też, to jest drugie. Pierwsze to uszczelnienie systemu podatkowego. Kolega był jednym z dyrektorów, prezesów firmy, która realizowała inwestycje dla Lotosu. I po uszczelnieniu systemu podatkowego przy wielkiej inwestycji takich, cytuję Piotra, śpimy na pieniądzach. Uszczelnienie systemu podatkowego to jest jedne i drugie wpompowanie pieniędzy w konsumpcję, czyli nazwę to 500 plus, ale to nie tylko, to otrzymali seniorzy i skutkowało to tym, że te pieniądze wróciły do systemu i z tego stać było na inwestycje rządowe. I od dróg począwszy poprzez wykupienie kolekcji czartoryskich. Temu przypomnijcie sobie państwo. A w tej chwili jednym z pierwszych działań tego rządu była likwidacja Departamentu w Ministerstwie Kultury odpowiedzialnego za odzyskiwanie dzieł zagrabionych.
I twierdzą, że inne departamenty się tym zajmą, ale to jest prawda, że zlikwidowano ten departament. No dobrze, a to w takim razie okiem przedsiębiorcy. To, że w tym roku ten deficyt wzrósł gwałtownie, to jest wynik jakiego procesu?
Dwóch rzeczy, czyli rozluźnienie systemu podatkowego.
Ale to się czuje?
O, to jasne, że się czuje.
Ale to może przedsiębiorcy się cieszą, dlatego że zbyt ciasny gorset utrudnia prowadzenie przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy chcą płacić podatki. Ja się czuję dumny z tego, że płacę podatki.
A jaką pan ma firmę?
Tą firmę produkcyjną zatrudniamy około 500 osób, eksportujemy, importujemy, płacimy podatki, pracownicy wyjeżdżają na narty, firmowe zresztą. No długo by opowiadać, ale produkujemy. Jesteśmy firmą produkcyjną, handlową, do określonej pozycji rynkowej, stworzoną od zera, czyli Polak potrafi.
Bo uszczelnienie podatków znaczy, że zwiększoną kontrolę nad
przedsiębiorcami. Ale tak, ale nie chodzi o targi, nie chodzi o bazary. A chyba tego typu instytucje powstaną, natomiast chodzi o wielkie korporacje. Teraz już podobno wróciły karuzele VAT-owskie, co zresztą wiemy z meldunków, uwag, czy pism nawet pracowników pracujących w urzędzie celno-skarbowym. O, przepraszam, tak. Przecież to już wróciło. Karuzele VAT-owskie wróciły.
Ale prokuratorzy się czymś innym zajmują.
Ale tak, no to tak.
A CBA będzie rozwiązane.
No tak, to dlatego mówię, że to nie jest przypadek. To jaka jest moja teza, że rządy tych osób związanych z obecną władzą, które już poprzednio były, to nie jest ich nie pech, to nie jest ich nieudacznictwo, to jest świadome działanie.
Zaniechanie, to znaczy taką kadłubowe, chęć wybudowania kadłubowego CPK jest pewnym przykładem tego, o czym pan mówi?
To nie jest nawet kadłubowy CPK, to nie ma nic wspólnego z ideą CPK. To jest kolejny dworzec. No wróciliśmy teraz z Wietnamu. Byliśmy z żoną i naprawdę aż miło popatrzeć na ten kraj, na infrastrukturę, na lotniska. A nas nie stać, bo premier twierdzi, że no, w Berlinie mamy lotnisko, czy jak, a nas na to nie stać. Powtórzę, że jest taka fajna książka Jedwabne szlaki, nowa historia świata Petera Frankopana. I ona obrazuje historię...
Jego mama była kiedyś gościem Radia Wnet.
Oj, to gratuluję. Historię świata z nowego punktu widzenia. I wszystkie historie, proszę państwa, związane są ze zdobyciem kontroli nad środkami transportu. Nad środkami transportu i w tej chwili rezygnacja z CPK, to nie jest zaniechanie. To jest działalność szkodliwa. Dla nas, dla naszych pokoleń, dla naszych wnuków. To już to. I przy tym zadłużenie państwa, zadłużenie naszych wnuków. Ale nie inwestycyjne.
Ale to wszystko się wpisuje w pewną myśl strategiczną europejską. To pan czuje.
To czuję, natomiast tutaj z redaktorem się nie zgodzę. Jak był wywiad z Jackiem Stariuszem Wolskim, pan użył stwierdzenia, że to jest tak, jakbyśmy oddali pieniądze, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, jakbyśmy oddali pieniądze do banku, no i bank nam chce wypłacić, nie chce wypłacić. Ja głosowałem przeciwko wstąpieniu do Unii Europejskiej. Powiem dlaczego. Bo już wtedy sobie wyobrażałem sytuację taką, że byliśmy wtedy młodym małżeństwem, mieliśmy własne mieszkanie. I nagle zapraszają mnie teście do swojego domu. Słuchaj, mamy willę. Zobacz jaki ogród, zobacz jaki basen. Weź to mieszkanie, sprzedaj najlepiej, oddaj nam, zamieszkaj z nami. Oczywiście wynagrodzenie oddaj nam, bo wiesz, my mamy doświadczenie w zarządzaniu, w kreowaniu, tutaj tak, to i my pomożemy tobie. No i rzeczywiście zdecydowali się niektórzy, wstępujemy do willi teściów, dostajemy 5 pokoi, samochód. No ale też co jakiś okres czasu mówi, a tego nie wolno, a tutaj nie rób, a tutaj nie rób, a tak, tak, tak. No i tutaj jesteśmy, i tak bym porównał Unię Europejską. I jeszcze też każe się nakarmić, bo te rzeszy urzędników trzeba wykarmić.
No, bo może się pan narazić teściowi za takie porównanie, ale to już jest prywatna sprawa. No dobrze, teraz wiemy. Jest Zielony Ład, transformacja energetyczna, to wszystko zmierza w kierunku jakim?
Znaczy, bywam w różnych miejscach na świecie, w tym też i w Chinach. I obserwuję tamte. Nie mamy szans. Nie mamy szans. Chiny wydobywają w ciągu 4 dni tyle węgla, ile my wydobywamy w ciągu roku. I oni dalej inwestują w energetykę tradycyjną, jądrową. I teraz nie wiem, czy pan redaktor widział już tą hydroelektrownię 3 przełomów. No to mają, nie dogonimy ich tanią energię i to, co jest najistotniejsze, wykształconych młodych ludzi. A u nas? Zakaz lekcji domowych, zakaz przemęczania się dzieci na lekcjach WF-u.
ponieważ no, szkoda, co będą rywalizowały, pociły się. Natomiast tam dzieci, jak się uczą, to mamy koleżankę, żeby nie powiedzieć przyjaciół w Chinach, Chińczyków. Od 8 do 17 w szkole, od 17 do 20 odrabianie lekcji, najczęściej z nauczycielem.
No ale to wszystko w czerwonym krawacie komunistycznej
partii. Nie.
Albo w gorsecie. Dobrze, ale nie o Chinach. Wada rządów, biedna wada rządów Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany.
Ale to dużo wad jest. Ojej, mocno skomplikowane życie przedsiębiorcy, to jest jedno. Pandemia tak zwana, to jest drugie. Trzecie, jednak mniejsza lub bardziej akceptacja Zielonego Ładu przez premiera Morawieckiego. Akceptacja przez premiera Morawieckiego zapisów, które mówi o tak zwanej praworządności. A z punktu widzenia przedsiębiorców skomplikowanie procesów, nazwijmy to biurokratycznych, które uniemożliwiają, ograniczają, utrudniają inwestycje. Na przykład my już drugi rok walczymy z próbą uzyskania pozwolenia na budowę zwykłej drukarni. Drugi rok. Słyszałem, że pan Ryszard Florek przenosi fabrykę do Stanów Zjednoczonych, ponieważ 4 lata czeka na pozwolenie na budowę. No to jest również rząd PiSu. Natomiast co PiS zrobił dobrego? Drodzy przedsiębiorcy, spójrzcie na historię waszych wyników i popatrzcie na osiągnięcia waszych firm, jakie były w 2019, 2020, 2021, 2022. A teraz co macie? Co mamy? Wszyscy.
O czym opowiedział Zbigniew Przybył. Za chwilę ponad oceanami. Już wszystkie stanowiska są do tego gotowe. Jest godzina 15:27. Pan Zbigniew Przybył, przedsiębiorca i admirał.
Przybysz. Ale dobrze. Przybył, ale namawiam serdecznie, jeśli jestem w Przybysie, wstępujcie do tej łodzi. Namawiam serdecznie. Patronite. Naprawdę warto. To jest. Mogę jeszcze chwilę? Jak wygląda różnica między wyborcą PiSu, to nie chcę generalizować, a teraz wyborcą Koalicji Obywatelskiej, to przekonałem się w Dubaju. Na lotnisku, słuchajcie, idzie przyzwyczajony Janusz. Długie spodnie, dresowe, obciągnięte, koszulka z napisem niepodsłuchu i zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. A obok nas siedziało kilka osób o podobnych poglądach jak my, elegancko, prawie w marynarkach, w garniturach. A Janusz sobie w tej koszulce chodził. Na pewno na PiS-o nie zagłosował.
Pewno nie. Zbigniew Przybysz.
Dziękuję bardzo.
Przedsiębiorca, admirał na żółtej łodzi podwodnej, był gościem Poranka Wnet. 15:29. Za chwilę studio. Nie Dziki Zachód, tylko Ponad Oceanem.